Dzień dobry, w sobotnie przedpołudnie program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim, a przed nami kolejny odcinek programu Dom i Ogród. A dziś w programie m.in. powiemy o domowej hodowli kiełków, czyli żywności skiełkowanej, która ma niezwykłe wartości odżywcze i jest cenna dla naszego zdrowia. W wielu przypadkach to właśnie kiełki mają znacznie więcej witamin i mikroelementów niż te ich warzywne, chociażby odpowiedniki. Podpowiemy, co warto kiełkować, jak to robić, na co zwrócić uwagę w tej uprawie, by było to bezpieczne dla naszego zdrowia. A to rozwiązanie także dla osób, które nie mają ogrodu, a lubią zajmować się uprawą na własne potrzeby. W drugiej części programu powiemy o kominkach, które mogą stanowić źródło ciepła samodzielnie ogrzewające dom w okresie przejściowym, a do tego mogą być chociażby elementem dekoracyjnym domu. Będzie więc o kominkach wolnostojących, biokominkach czy też kominkach elektrycznych. Szczegóły już za chwilę, wcześniej jednak kilka słów o programie, sposobie komunikowania się w tych audycjach, w audycjach Dom i Ogród. Poruszamy kwestie związane z tym wszystkim, co może nam się przydać właśnie zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zaglądamy więc do sklepów budowlanych, salonów meblowych, łazienek, a także centrów ogrodniczych, podpowiadamy różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych, a nasi eksperci podpowiadają, co sadzić, jak uprawiać i dlaczego, a także jaki sprzęt zakupić, by spełniło to nasze oczekiwania. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Spotykamy się w każdą sobotę po godzinie 11. I Państwa pytania do ekspertów przyjmujemy cały czas mailowo na adres domiogrodmaoparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, również Państwa doświadczenia, które potem można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród na antenie Polskiego Radia Lublin do 12:00. Warto z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Za oknami zima, do wiosny daleko. Jeżeli nie możemy doczekać się zieleni, roślinności czy też młodych warzyw, to możemy rozpocząć już teraz hodowlę na kuchennym parapecie. Dziś podpowiemy, jak uprawiać kiełki, a kiełki to skiełkowane nasiona. Wszystkie ze względu na duże ilości łatwo przyswajalnych składników odżywczych wytwarzanych właśnie podczas procesu kiełkowania są cennym elementem diety. To tak w skrócie tytułem wstępu, a więcej o tym powie profesor Michał Świeca, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Żywność skiełkowana i kiełki stały się w ostatnich latach bardzo modne ze względu na poprawę świadomości społeczeństwa dotyczącego zdrowego odżywiania. Zwykło się uważać, iż żywność skiełkowana jest stosunkowo bezpieczna oraz charakteryzuje wysoką wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne. Sama definicja kiełków jako takich jest bardzo różna. Zwykle kojarzą nam się one z małymi nasionkami, z których wyrasta łodyżka. Jednakowoż w różnych kulturach wyglądają one bardzo różnie. Jako kiełki traktowane są nasiona, z których pojawia się mały zaczątek korzenia. Zwykle mamy do czynienia też z roślinkami, które już mają przynajmniej dwa liście. Jednakowoż na przykład w kulturach wschodnich bardzo często jako kiełki traktowane są małe rośliny, które są używane jako materiał do sałatek i jako dodatek do innego typu dań. W związku z powyższym definicja ta jest bardzo ogólna i mówiąc o kiełkach musimy pamiętać, iż możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi produktami spożywczymi. Kiełki w Polsce możemy najprościej zakupić w sklepie, jednakowoż bardzo w ostatnich latach bardzo popularna stała się domowa produkcja kiełków i być może warto by było tutaj zwrócić uwagę na parę istotnych rzeczy, które wiążą się z tym zagadnieniem.
Co to jest ważne, od czego zacząć taką domową hodowlę, bo nie wszystkie rodzaje nasion są przeznaczone do kiełkowania roślin?
Przede wszystkim, aby kiełkować nasiona, musimy zdecydować się, co chcielibyśmy uzyskać, jakiego rodzaju kiełki, jakimi właściwościami mają się one charakteryzować. Oczywiście każde kiełki są zdrowe, smaczne. Jeżeli już podejmiemy decyzję, jaki rodzaj nasion będziemy kiełkować, musimy wybrać optymalne warunki, optymalną technologię ich kiełkowania, gdyż te warunki istotnie wpływają na bezpieczeństwo tego typu żywności, jak też jej właściwości. Możemy kiełkować nasiona na różnego rodzaju dostępnych kiełkownicach, które możemy sobie zakupić w sklepach ogrodniczych. Możemy używać do tego zestawów tak zwanych słoikowych, które pozwalają na wydajną produkcję kiełków w warunkach domowych lub możemy używać zwykłych woreczków lnianych, w których będą one wzrastać. Oczywiście dobór metody jest ściśle uzależniony od rodzaju nasion, które będziemy kiełkować. O tym wiele informacji możemy znaleźć w internecie i te źródła, które są tam dostępne, naprawdę są to materiały dobrze opracowane. W tych materiałach bardzo często zwraca się uwagę na dwie główne rzeczy. Pierwszą z nich jest pochodzenie nasion do procesu kiełkowania. I tutaj tutaj bardzo często portale te zwracają, już powinny być to nasiona ze znanego źródła. Nie kupować nasion w sklepach ogrodniczych przeznaczonych do wysadzania, gdyż bardzo często są one zabezpieczone przed szkodnikami i nie możemy spożywać kiełków otrzymanych z takich nasion. Jednakowoż w przypadku wielu nasion możemy po prostu wykorzystywać nasiona, które są dostępne w sklepach spożywczych, warzywniakach i je poddawać kiełkowaniu.
A jakie wartości mają kiełki?
Żywność skiełkowana, czyli mówiąc najprościej kiełki, charakteryzuje różna wartość odżywcza i potencjał prozdrowotny. Należy pamiętać, że potencjał ten, czy wartości te w dużej mierze są związane z rodzajem nasion, które używamy do skiełkowania. Oczywiście w przypadku nasion, nazwijmy ich dużych, takich jak na przykład nasiona fasoli, soczewicy, grochu czy soi, czy na przykład słonecznika, będą one posiadały dość duże ilości związków o wysokiej wartości odżywczej, które dodatkowo stają się dobrze biodostępne poprzez proces skiełkowania. Oczywiście kiełki takich roślin jak fasola, soczewica czy fasola mung będą doskonałym źródłem węglowodanów i wysokowartościowego białka. Przy czym należy zaznaczyć, że frakcja węglowodanowa będzie zawierać duże ilości skrobi opornej, jak też błonnika pokarmowego, które są bardzo istotne przy prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Dodatkowo należy pamiętać, że wszystkie te nasiona zawierają duże ilości związków polifenolowych, które poprzez wysoki potencjał przeciwutleniający wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, a ich wysokie spożycie jest bardzo często wiązane z obniżonym ryzykiem zachorowania na choroby przewlekłe czy choroby cywilizacyjne, takie jak na przykład nadciśnienie, cukrzyca czy też nowotwory.
W wielu przypadkach mają więcej wartości niż ich warzywne odpowiedniki.
Należy pamiętać, że kiełki z uwagi na to, iż charakteryzuje niska wartość kaloryczna, stanowią też bardzo dobre uzupełnienie diety, diet restrykcyjnych czy też diet, które mają służyć obniżeniu wagi. Kiełki ogólnie charakteryzują się dużo większą biodostępnością różnych składników odżywczych. Zwykle w nasionach substancje mineralne, czyli makro i mikroelementy, które są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju organizmu, są związane w kompleksach z różnymi związkami, na przykład z kwasem fitynowym. Należy zauważyć, że sam proces namaczania, jak też późniejsze kiełkowanie, istotnie obniża zawartość tego związku, powodując, iż związki mineralne są dużo bardziej biodostępne. Proces kiełkowania wiąże się też z gwałtownym wzrostem zawartości witamin. W porównaniu do nasion, z których zostały skiełkowane, kiełki charakteryzuje kilkudziesięciu lub kilkusetkrotnie wyższa zawartość wybranych witamin. Taką ciekawą grupą związków, które możemy dostarczyć do naszego organizmu właśnie w postaci żywności skiełkowanej, są sulforafany. Są to związki, które kilka lat temu robiły bardzo dużą karierę. W Stanach Zjednoczonych wręcz miały być opatentowane jako lek wspomagający terapię przeciwnowotworową. Na szczęście tak się nie stało. Każdy z nas może z nich dzisiaj korzystać. I doskonałym źródłem tego typu związków są na przykład kiełki brokułów, gdzie ich zawartość jest kilkadziesiąt razy wyższa w porównaniu do zwykłych różyczek brokułu, które zwykle spożywamy w formie ugotowanej.
A jak i co możemy kiełkować? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Kiełkowanie to faza najbardziej dynamicznego rozwoju roślin, podczas którego wzrasta w nasionach zawartość witamin i enzymów. I taka żywność skiełkowana jest łatwo przyswajalna przez nasz organizm. A co możemy kiełkować?
Przede wszystkim dużą grupą nasion czy roślin, które są kiełkowane, są to rośliny tak zwane strączkowe, czyli wszystkiego rodzaju fasole, soczewice, soje. Te nasiona zwykle charakteryzują się dużą zawartością skrobi i zwykle z uwagi na charakterystyczny fasolowaty smak poddawane są jakieś obróbce termicznej, czyli na przykład są dodawane jako składniki w daniach kuchni chińskiej do smażenia, czy do takich zup jako dodatki. Jednakowoż na przykład jednym z moich ulubionych dań są kiełki soczewice polane jogurtem z odrobiną czosnku. Jest to bardzo smaczna przekąska, niskokaloryczna, dostarczająca bardzo dużo witamin, jak również energii, wysoko przyswajalnej energii. Drugą grupą kiełków, z którą mogą Państwo się spotkać, są to takie rośliny jak na przykład brokuł, rzeżucha, rzodkiewka. Podobnie jak ich dorośli odpowiednio, czyli na przykład rzodkiewka w formie korzenia, jej kiełki charakteryzują się bardzo intensywnym smakiem, bardzo charakterystycznym. Moim zdaniem jest on dużo bardziej intensywny niż to, co mamy w przypadku korzenia. Z drugiej strony kiełki brokuła, gdzie jednak różyczki jego są dość łagodne, bym powiedział, że nawet takie mało wyraźne w smaku, kiełki brokuła są też bardzo smaczne, też charakteryzuje je taka mocna ostrość. Dodatkowo warto podkreślić, że kiełki tych roślin są doskonałym źródłem witamin, jak też sulforafanów, okazujących właściwości przeciwnowotworowe.
Możemy także wykorzystywać zboża.
Następną grupą roślin, które możemy kiełkować, są wszelkiego rodzaju zboża. Tutaj możemy kiełkować owies, pszenicę, praktycznie każde ze zbóż. Te kiełki możemy spożywać w dwojaki sposób. W formie małych kiełków, które mogą być dodawane do dań przygotowanych na gorąco, czy też do jakichś sałatek, lub też możemy przedłużyć proces kiełkowania i ścinać młode rośliny, które też często są traktowane jako kiełki, i używać ich jako składników do sałatek. Kolejną grupą roślin, które może w pierwszej chwili nie kojarzą się z kiełkami, są rośliny takie jak cebula, por, czy na przykład burak czerwony, czy czerwona kapusta. Kiełki tych roślin są bardzo delikatne. Co prawda pewną trudnością w ich utrzymywaniu jest usunięcie łupiny nasiennej, która zostaje, jest twarda, niesmaczna. Jednakowoż kiełki są bardzo delikatne w smaku, charakteryzuje je unikalne właściwości organoleptyczne. Młode kiełki buraka smakują jak młoda botwida. Nie wiem, z czym to mógłbym porównać, ale najbardziej zachęcam Państwa, żeby Państwo spróbowali uzyskać, wyprodukować sobie takie kiełki i zobaczyć, być może przypadną one Państwu do gustu. Bardzo ciekawą grupą roślin, którą możemy użyć do kiełkowania, są rośliny, których nasiona zawierają duże ilości lipidów. Takim klasycznym przykładem będą tutaj nasiona słonecznika. Kiełki słonecznika otrzymujemy bardzo szybko i bardzo prosto. Z uwagi na posiadanie okrywy nasiennej są one dość podatne na zakażenia mikrobiologiczne, jednakowoż czas kiełkowania słonecznika jest bardzo krótki, wynosi od 1 do 2 dni i kończymy proces kiełkowania na etapie, gdzie pojawia się zwykle centymetrowy kiełek. Dłuższe prowadzenie procesu powoduje, iż kiełki stają się niesmaczne, charakteryzuje bardzo ostry smak, a w smaku takie prawidłowo przygotowane kiełki słonecznika przypominają chyba najbardziej orzechy włoskie. Wręcz w jakimś daniu bardzo często można się pomylić orzechy włoskie z kiełkami słonecznika.
Kiełki słonecznika, rzodkiewki brokułów są najbardziej popularne i ogólnie dostępne, ale warto też sięgać po te mniej powszechne, mniej znane, niezwykle wartościowe, jak na przykład kiełki gryki, które nie zawierają glutenu, a charakteryzuje je orzechowy smak.
Bardzo ciekawą rośliną i chyba tutaj charakterystyczną dla Lubelszczyzny, jak i też całej Polski, jest gryka. Kiełki gryki charakteryzuje bardzo wysoka zawartość składników odżywczych, przede wszystkim skrobi, jak też białka. Co istotne, gryka jest rośliną, która nie zawiera glutenu, co wiąże się z tym, iż może być spożywana przez grupy osób, które mają nietolerancję na to białko lub wręcz są chore na celiakię i nie jest w ogóle zalecane to dla nich. Kiełki gryki możemy spożywać w dwóch formach, powiedzmy w ten sposób. Pierwszą z nich to są kiełki małe, które charakteryzuje orzechowy smak, gdzie proces kiełkowania prowadzimy bardzo krótko, więc wręcz 12-24 godziny. A drugą formą, gdzie spożywa się kiełki gryki, są to już małe roślinki, które zwykle używane są do sałatek. W przypadku gryki niezwykle istotna jest wysoka zawartość flawonoidów. Ich zawartość wzrasta w bardzo istotnym tempie podczas procesu kiełkowania. Takim kluczowym flawonoidem obecnym w kiełkach, czy też młodych roślinach gryki, jest rutyna. I jeżeli Państwo skojarzą sobie pewne preparaty przeciwprzeziębieniowe, należy zwrócić właśnie uwagę, iż często rutyna do ich produkcji była właśnie pozyskiwana ze słomy gryczanej, która stanowiła odpad przy produkcji kaszy gryczanej. Wśród roślin bobowatych, czyli tak zwanych strączkowych, bardzo fajne kiełki możemy uzyskać z fasoli mung. Każdy z nas, kto interesuje się kuchnią Dalekiego Wschodu, wie, iż jest to jeden z kluczowych składników dodawanych do potraw w tym regionie. Co istotne, zwykle kiełki, które stosujemy w kuchni chińskiej, są otrzymywane w ciemności. Wtedy charakteryzuje całkiem inny kształt i jakby inna struktura. Natomiast jeżeli proces kiełkowania będziemy prowadzić w świetle, otrzymamy kiełki mniejsze o innej charakterystyce smakowej, jak też właściwościach odżywczych. Tutaj właśnie bardzo często wartość odżywcza, czy też skład, są determinowane sposobem prowadzenia procesu kiełkowania. Takie proste czynniki właśnie jak światło czy ciemność mogą istotnie wpływać na wartość końcowego produktu. W moich badaniach na przykład dowiodłem, że kiełki soczewicy otrzymane w ciemności charakteryzuje duża niższa zawartość związków polifenolowych i potencjał przeciwutleniający niż kiełki, które były uzyskane w normalnych warunkach, czyli był fotoperiod dzień-noc.
A jak kiełkować, by było to bezpieczne? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Do produkcji żywności skiełkowanej nie mogą być wykorzystywane nasiona ogrodnicze, takie przeznaczone do wysadzania, bo są zabezpieczone przed szkodnikami i nie nadają się do celów spożywczych. Warto o tym pamiętać. O czym jeszcze?
Taką drugą istotną rzeczą, na którą należy zwrócić podczas domowej produkcji kiełków, są zakażenia mikrobiologiczne. Wiele portali sugeruje, aby przemywać nasiona czy też kiełki 2-3-krotnie w ciągu dnia wodą. Jednakowoż należy pamiętać, że w tym przypadku pozbywamy się tylko zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Tutaj jedynym, co rzeczywiście możemy zrobić, to poddać nasiona przed procesem kiełkowania dezynfekcji, stosując na przykład roztwory alkoholowe, czy też na przykład wodę utlenioną. Wtedy pozbywamy się zanieczyszczeń powierzchniowych, gdyż no jak wiadomo, no kiełki nie możemy stosować jakichś drastycznych metod, gdyż to musi być cały czas żywe. Zarodek musi mieć możliwość rozwoju i te nasiona muszą wzrastać, więc nie możemy zastosować tradycyjnych metod, czy na przykład gotowania, wypraszania w piekarniku, tego typu zabiegów.
A już podczas hodowli na każdym etapie kiełkowania należy pamiętać o przepłukiwaniu w ciągu dnia tych nasion, a ile trwa sam proces?
W zależności od tego, jaki rodzaj kiełków chcemy otrzymać, musimy przygotować się na to, iż ten proces będzie trwał dłużej lub krócej. Może zacznę od tego, co rozumiemy przez proces kiełkowania. Kiełkowanie składa się z 3 głównych faz, to tak trochę naukowo, ale pozwoli nam wyjaśnić parę rzeczy, które za chwilę się pojawią. Pierwszą z tych faz jest faza imbibicji, czyli faza namoczenia, gdzie suche nasiona pobierają wodę. Zwykle wiąże się to z mniejszym lub dłuższym czasem oczekiwania i w zależności od rodzaju nasion ten czas namaczania wynosi od 2 nawet do 10-15 godzin. Tego typu nasiona, gdzie następuje mobilizacja składników odżywczych, czyli na przykład skrobi, czy białek, czy tłuszczu, w zależności od gatunku rośliny, którą będziemy kiełkować. Potem przechodzą w fazę kataboliczną, gdzie następuje uruchomienie substancji zapasowych. W kolejnym etapie, fazie anabolicznej, pojawiają się zielone części rośliny i wtedy roślina staje się jakby niezależna, jest samodzielną, żywą siewką, możliwą do dalszego wzrostu. Zwykle na tym etapie przerywamy etap kiełkowania i tutaj chciałem zaznaczyć, że właściwości prozdrowotne, jak też wartość odżywcza kiełków jest ściśle uzależniona od czasu kiełkowania, konkretnie tej fazy anabolicznej, w której się znajdujemy. I tutaj wybierając odpowiedni okres przerwania procesu kiełkowania, możemy sobie wybrać, stworzyć żywność, która ma wysoką kaloryczność, niższą kaloryczność, ma wyższy potencjał prozdrowotny, niższy potencjał prozdrowotny. Dodatkowo właściwości prozdrowotne, jak i wartość odżywczą żywności skiełkowanej możemy modyfikować w bardzo prosty sposób. Tak proste zabiegi, jak na przykład przechowywanie kiełków przez krótki okres w niskiej temperaturze, czyli na przykład w zamrażarce w naszym przypadku, czy dodanie substancji, które będą wywoływać u nich jakieś warunki stresowe, na przykład natlenku wodoru, czyli wody utlenionej. Na pewno przyczyni się do zwiększonej biosyntezy związków fenolowych, ale także zapewni czystość mikrobiologiczną samego produktu. Tak proste zabiegi mogą istotnie zmodyfikować właśnie skład i bioaktywność tego typu żywności.
Doradzał profesor Michał Świeca, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jeszcze raz przypomnę, że do kiełkowania nie używamy nasion ogrodniczych. Szukamy takich specjalnie przeznaczonych do kiełkowania, bo tamte są zaprawiane przed szkodnikami, więc szukamy specjalnych do kiełkowania. Najlepiej sięgać po te bio czy eko. A w przypadku gryki wspomnianej można zastosować po prostu kaszę gryczaną, taką, której używamy w kuchni, ale musi być to oczywiście kasza niepalona. Teraz zmieniamy temat, powiemy o kominkach, a te stają się coraz bardziej popularne. Mogą być elementem dekoracyjnym domu albo stanowić źródło ciepła, samodzielnie ogrzewając dom w okresach przejściowych. Wybór duży, mogą to być kominki do zabudowy albo te wolno stojące, które od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że zapewniają ciepło domowego ogniska, ale są tańsze niż te kominki do zabudowy. No i oczywiście są dekoracyjne, mówi Jacek Niedźwiecki, właściciel jednego z lubelskich salonów z takim właśnie asortymentem.
Jest to kominek jako piec wolnostojący, więc jak sama nazwa wskazuje, nie obudowujemy go, po prostu ustawiamy jako gotowy produkt i podłączamy do istniejącego komina. Są modele naprawdę bogato zdobione, są modele rustykalne, ale też całkiem nowoczesne, pasujące do aktualnie projektowanych wnętrz. Musimy posiadać komin, jeśli go klient nie posiada, to też jest możliwość zawsze takiego komina stworzenia w różny sposób. Niektóre modele pieców wolnostojących posiadają też podłączenie do powietrza zasysanego z zewnątrz budynku. Mamy palenisko, które jest wyposażone w ruszt, popielnik, żeby łatwo się go obsługiwało. Oczywiście cały proces spalania i ogień jest zamknięty za ładnymi drzwiczkami, za szybą, która też jest zbudowana z ceramiki żaroodpornej, więc jesteśmy też całkowicie bezpieczni pod względem jakimś tam pożarowym na przykład. Ogólnie na rynku występują modele, które możemy podłączyć do obiegu wodnego, natomiast zdecydowana większość pieców wolnostojących, bo o tym w tym momencie mówimy, są to modele powietrzne, więc ogrzewają nam konwekcyjnie powietrze w pomieszczeniu, w którym stoją. No tutaj różnica między kominkiem tradycyjnym do obudowy jest właśnie to po prostu, że tej obudowy nie ma, a dzięki temu zmniejszamy znacząco koszt jego instalacji, co w ostatnich latach było no, dosyć jakby takie warunkujące przed tym, jak klienci inwestowali w tego typu rzeczy.
A co możemy do takiego kominka wrzucać?
Jeśli chodzi o opał, należy stosować drewno liściaste. Natomiast głównym warunkiem, może nawet przed tym rodzajem drewna, jest to, żeby drewno było suche. Bo kiedy drewno będzie miało zbyt dużą wilgotność, to tak naprawdę wrzucamy pieniądze w błoto, ponieważ kilogram drewna, nawet kiedy on będzie miał te 20% wilgotności, które producenci określają, że można już takie drewno włożyć, no to powiedzmy ten kilogram drewna ma wtedy 200 gram wody, która najpierw musi odparować, a dopiero potem opał się, dane polano się spali, tak? Więc realnie będziemy obserwować, że proces spalania przebiega dłużej, natomiast realnie on nam nie da tyle ciepła, co spalanie suchego opału, więc drewno jak najbardziej, no jednak liściaste, za tym bym wnioskował. Druga rzecz, możemy też używać brykietu. Z uwagi na bezpieczeństwo, no, odległości muszą być zachowane od ścian, tak? Tym bardziej jak mamy ścianę z materiałów palnych, czyli na przykład są to domy szkieletowe, tak? Czyli z prostą konstrukcją drewnianą lub z płyt GK, ta odległość musi być większa. Jeśli jest to ściana niepalna, wymurowana, otynkowana, wtedy ta odległość jest mniejsza, natomiast no tak, trzeba gdzieś tam z głową to podłączyć, żeby no, potem spać bezpiecznie.
Jeżeli ktoś lubi ciepło kominka, ale nie lubi popiołu, kurzu, czy też gromadzenia samego opału, to może wybrać biokominek.
Biokominek jest to proste urządzenie z paleniskiem, do którego wlewa się bioetanol, które tylko kwestie wizualne jakby przedstawia. Jest to taki kominek, natomiast wykorzystujący alternatywne źródło ciepła, paliwa. Aby odpalić biokominek, wlewamy paliwo na bazie bioetanolu, które jest całkowicie bezpieczne. Firmy, które produkują te biokominki, oferują również paliwo, które jest przebadane przez PZH, więc naprawdę jesteśmy całkowicie bezpieczni. A więc tak, wlewamy to paliwo, odpalamy zapałką czy zapalniczkami, to już jest nasza dowolność i po prostu mamy ogień, tak jakbyśmy odpalili dużą świecę. Natomiast w biokominkach jest taka zasada, że nigdy to przeszklenie nie będzie stuprocentowe, tak jak w przypadku kominków tradycyjnych, ponieważ do spalania tego paliwa potrzebny jest jakby stały dopływ tlenu, więc zawsze gdzieś tam taka szczelina mniejsza lub większa będzie. Natomiast tak, takie zabezpieczenie pro forma istnieje. Co do zasady montażu biokominków czy używania ich, w zasadzie jest jedna kwestia, aby w pomieszczeniu była wentylacja. Nie potrzebujemy już żadnych kominów, natomiast co do samego ustawienia, to biokominki są modelami, które możemy zawiesić na ścianie, które możemy zamontować w istniejącej wnęce lub model wolnostojący, nawet bym powiedział przenośny, bo możemy go ze sobą zabrać, jest na tyle mały, spędzamy czas w salonie, bierzemy do salonu, idziemy brać kąpiel w łazience, a łazienka jest zimna, chcemy podgrzać tę łazienkę, również zabieramy ze sobą, bo jest on na przykład model taki, który widzimy, jest na tyle mały, że możemy postawić na blacie w łazience, także jest to według mnie świetna sprawa.
Jak rozpala Ci biokominki, jakie dają efekty, o to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Mówiąc o kominkach, warto pamiętać, że jak zawsze wszystko musi być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, dlatego należy czytać zawsze instrukcje obsługi, a jak rozpalamy biokominki?
Kiedy odpalimy biokominek, w zasadzie w każdym modelu powinniśmy dać mu chwilę czasu na adaptację do swojej pracy. Palenisko, które tutaj mamy, powinno się nagrzać i z każdą minutą ten płomień będzie stawał się coraz bardziej złoty, tak jakbyśmy spalali drewno, i coraz większy. Efektem spalania tego biopaliwa, tak jak już powiedziałem, na bazie etanolu jest para wodna oraz dwutlenek węgla, natomiast w takiej ilości, jakiej my aktualnie ze sobą rozmawiamy, więc nie jest to szkodliwe. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, przy użytkowaniu dłuższym, no pod tym względem należałoby, aby w pomieszczeniu była wentylacja. Tak? Główną funkcją biokominków jest stworzenie ciepłego klimatu, używamy go dla designu. Natomiast tak jak przy okazji świec, które byśmy odpalili w pomieszczeniu, czyli takiego klasycznego rozwiązania, zawsze nazywam te biokominki, że jest to taka nowocześniejsza świeca. Efektem, można powiedzieć, ubocznym jest też ciepło, no bo jednak pali się tutaj ogień. Mamy ten efekt w zależności od wielkości paleniska, bo aktualnie obserwujemy najmniejsze, a są takie, do których, powiedzmy, tego płynu możemy wlać nawet litr lub więcej. Mogą one bieżąco, podczas gdy pali się to paliwo w biokominku, możemy ogrzać jakiś nawet już salon około 30 metrów kwadratowych i rzeczywiście, wchodząc do tego pomieszczenia, będzie czuć tą temperaturę o kilka stopni podniesioną.
Dużym zainteresowaniem cieszą się też kominki elektryczne, które imitują ogień. Wizualnie to tylko taka gra świateł, choć niektóre mogą też i faktycznie ogrzewać.
Jeśli chodzi o kominki elektryczne, to tutaj już całkowicie raczej schodzimy na tą funkcję klimatu i designu i imitacji ognia. Tak samo jak przy okazji biokominków, jest kilka rodzajów, czyli też możemy zawiesić na ścianie, też możemy zabudować, w istniejącą wnękę wpasować lub też modele wolnostojące. Kupujemy produkt, podłączamy do gniazdka tradycyjnego, sieciowego i to wszystko. Panel LED-owy, żarówka i przyjemne kolorowe światło, które nam imituje ogień. Natomiast posiadają niektóre modele również funkcję grzania, więc wtedy to jest nazywane przeze mnie taką elegancką farelką.
A co z poborem mocy, kosztami za energię?
Kiedy obserwujemy tylko efekt wizualny, pobór prądu jest znikomy, jak najmniejsza żarówka LED-owa, 20. Natomiast jeśli chodzi o funkcję grzewczą, no to jest 1500-2000 W w zależności od modelu, który mamy. W domach, gdzie klienci mają fotowoltaikę, to tutaj jakby można powiedzieć, mają ten prąd za darmo. Natomiast osoby, które korzystają z mieszkań, więc nie mają kominów, a obawiają się na przykład biokominków i tego ognia prawdziwego, to jak najbardziej takie kominki elektryczne wtedy zdobywają szczyt i są wybierane przez klientów.
Kominki od lat nam towarzyszą, cieszą się uznaniem, duży wybór. Zanim jednak zdecydujemy się, warto poradzić się specjalistę. Dziś Państwu doradzał Jacek Niedźwiecki, właściciel jednego z lubelskich salonów z takim właśnie asortymentem.